Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Jesień w Górach Świętokrzyskich.
Jesień już w pełni. Drzewa nabierają barw jesiennych. Co prawda pogoda jesienna jest jak do tej pory kapryśna i czas na wędrówki jest nie najlepszy, ale my niestrudzenie wędrujemy dalej. Dziś kontynuujemy naszą wycieczkę po Górach Świętokrzyskich, czyli po Puszczy Jodłowej. Przeplatana jest bukami i buczynami, które pięknie mienią się barwami jesieni. Kiedy patrzymy z dalszej perspektywy na Góry Świętokrzyskie, to mienią się pełną paletą barw jesieni. Na chwilę jeszcze muszę wrócić do klasztoru na Świętym Krzyżu, a to za sprawą kazań świętokrzyskich. Gdybym tego nie zrobił, to uważni słuchacze zapewne by mi tego nie wybaczyli. Kazania świętokrzyskie, polskie średniowieczne kazania, pochodzą prawdopodobnie z końca XIII lub z XIV wieku. Uznane za najstarszy dokument prozatorski stworzony w języku polskim. Zostały one odnalezione przez Aleksandra Bricknera w 1890 roku w oprawie kodeksu zawierającego Dzieje Apostolskie i Apokalipsę. Ich nazwa została utworzona przez badacza od prawdopodobnego miejsca ich pochodzenia. Księga, w której się przechowały, była wcześniej własnością biblioteki klasztoru benedyktynów na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich. Zabytek składa się z jednego całego kazania i fragmentu pięciu innych kazań. Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstały kazania świętokrzyskie. Zdecydowana większość badaczy zakłada, że zachowany tekst pochodzi z połowy XIV wieku, ale jest jedynie odpisem znacznie starszego oryginału, którego powstanie datuje się na koniec XIII lub na początek XIV wieku. Część badaczy przyjmuje jednak, że zachowany tekst jest oryginalnym rękopisem i w związku z tym ocenia czas powstania kazań na połowę wieku XIV. Pochodzenie kazań świętokrzyskich nie jest pewne. Aleksander Brückner ustalił na podstawie bibliotecznej notatki prewincyjnej, że do Warszawy trafiły one z biblioteki klasztoru na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich, z czego wywnioskował, że właśnie w tym miejscu powstał ten zabytek. Obecnie jednak ta hipoteza poddawana jest wątpliwość. Władysław Semkowicz odkrył, że kodeks, już wzmocniony pergaminowymi paskami, trafił do klasztoru benedyktynów z klasztoru Bożogrobcu w Leżajsku w połowie XV wieku, jako uzupełnienie zbiorów bibliotecznych uszczuplonych w wyniku pożaru. Wiadomo jednak, że również Leżajsk nie był miejscem powstania kazań. Kodeks z Apokalipsą i Dziejami Apostolskimi znalazł się już tam wzmocniony pergaminowymi paskami. Analizy językowe przeprowadzone przez Stanisława Urbańczyka i Semkowicza wskazują, że tekst powstał prawdopodobnie w Małopolsce. Według badaczy mogło to mieć miejsce w Miechowie. Tamtejszy klasztor słynął z wysokiej jakości kazań, również w języku polskim, i bogatej biblioteki. Był silnie związany ze zgromadzeniem w Leżajsku, któremu mógł przekazać kodeks. Jeżeli jednak hipoteza ustalająca czas powstania kazań na XIII wiek jest słuszna, to umiejscowienie ich powstania w Miechowie staje się mniej prawdopodobne. Tamtejszy klasztor był ówcześnie zamieszkały głównie przez obcokrajowców, przede wszystkim Niemców i Czechów. Nie wiadomo więc, czy pod koniec XIII wieku przebywała tam osoba, która znałaby język polski na tyle dobrze, żeby móc za jego pomocą stworzyć skomplikowane i kunsztowne kazania. Tekst kazań świętokrzyskich został pocięty na paski i włączony do oprawy kodeksu zawierającego łaciński tekst Dziejów Apostolskich i Apokalipsy poprzez podklejenie nimi wzmacniających oprawę sznurków w pierwszej połowie XV wieku. Pozostałe, niezachowane do dziś części kazań posłużyły prawdopodobnie do wzmocnienia innych ksiąg. Była to popularna wówczas metoda konserwacji. Pergamin był materiałem trwałym i kosztownym, więc oszczędzanym i maksymalnie wykorzystywanym. Często więc używano niepotrzebnych tekstów, by wzmocnić egzemplarze cenniejsze. Aleksander Brückner odkrył kazania 25 marca 1890 roku w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Petersburgu. Podczas przeglądania kodeksu, który trafił do tej biblioteki jako część zbiorów Uniwersytetu Warszawskiego, skonfiskowanego po powstaniu listopadowym. W oprawie tomu badacz odkrył 18 podłużnych pasków pergaminów służących do jej wzmocnienia. Po złożeniu okazało się, że zawiera cały tekst jednego kazania i fragmenty 5 kazań. Zachowane paski pergaminowe zawierają całość kazania na Dzień Świętej Katarzyny, który przypada 25 listopada, i urywki kazania na Dzień Świętego Michała, 29 września, kazania na Dzień Świętego Mikołaja, 6 grudnia, kazania na Dzień Bożego Narodzenia, kazania na Święto Trzech Króli oraz kazania na Dzień Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny, które świętujemy 2 lutego. Złożony przez Brücknera tekst znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki Narodowej. 15 pasków składa się na jedną kartę o wymiarach 117 x 173 mm, natomiast pozostałe 3 paski stanowią dolną część drugiej karty. Dość dużo miejsca poświęciłem kazaniom świętokrzyskim, ale skoro jest to najstarszy tekst w języku polskim, nie licząc jednego zdania zapisanego w Księdze Henrykowskiej, to myślę, że warto było o tym powiedzieć. Teraz już definitywnie żegnamy się z tym wspaniałym miejscem i czerwonym szlakiem. Możemy wędrować dalej na Łysicę, najwyższą górę nie tylko Gór Świętokrzyskich, ale i całego województwa świętokrzyskiego. Do Szklanej Huty idziemy traktem, drogą asfaltową. W samej hucie warto zobaczyć pomnik Golgotę Wschodu, upamiętniający ofiary Katynia, Miednoje i Charkowa oraz kapliczkę świętej Barbary. Kolejną ciekawostką jest osada średniowieczna składająca się z kilkunastu zrekonstruowanych chat wiejskich z wyposażeniem. Warto choć na chwilę się tu zatrzymać i poświęcić trochę czasu na zwiedzanie. Jest tu także olbrzymi parking wraz z postojem oryginalnych dorożek, którymi można dostać się do klasztoru. Ze Szklanej Huty idziemy dalej, z krajem Puszczy Jodłowej, przez dwie przełęcze, Świętego Mikołaja i Przełęczka Konińską. I ponownie Starą Puszczą idziemy na szczyt Łysicy, 612 metrów nad poziomem morza. Główne pasmo Gór Świętokrzyskich nie należy do trudnych szlaków, więc raczej niezmordowani docieramy na ów tajemniczy szczyt. Jest dobrze oznakowany, więc bez trudu orientujemy się, że jesteśmy na szczycie. Po drodze mijamy Gołoboża, skalne tak charakterystyczne dla tych gór. Tu uważne oko wędrowca odnajdzie krople deszczu, widoczne na kawałkach skał, zamknięte w nich ponad 200 milionów lat temu. Bardzo ciekawe to spotkanie z kroplami deszczu zamkniętymi w skale. Łysica, potocznie Góra Świętej Katarzyny, najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, znajduje się w zachodniej części Łysogór, na południowy wschód od niej jest wieś Święta Katarzyna. Znajduje się w obszarze ścisłej ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Łysica należy do Korony Gór Polskich, jest najniższym szczytem w tym zestawie. Kilka słów wyjaśnienia, co to jest Korona Gór Polskich. Jest to specjalna odznaka dla turystów górskich, którzy w czasie swoich wędrówek wejdą na najwyższe szczyty wszystkich głównych pasm górskich w Polsce. Tych szczytów jest 28, poczynając od Rysów poprzez Babią Górę, Śnieżkę i pozostałe szczyty po Łysicę, która, jak mówiłem, jest najniższym szczytem w tej plejadzie górskich kulminacji. Góra ma dwa wierzchołki. Wschodni, nazywany Skałą Agaty lub Zamczyskiem, wznosi się na wysokość 608 metrów. Jest to grań skalna, wychodnia kwarcytów o długości około pół kilometra. Na wyższym wierzchołku znajduje się replika krzyża z 1930 roku oraz nieliczne pozostałości po wieży triangulacyjnej. Ze szczytu roztacza się ograniczony widok w kierunku północnym na Górę Miejską i Psarską. Łysica zbudowana jest z kwarcytów i łupków kambryjskich. Od strony północnej i południowej szczyt otaczają gołoboża. Łysica jest całkowicie porośnięta lasem. W partiach szczytowych rośnie jodła, a poniżej las jodłowo-bukowy. Na stoku południowym, na wysokości około 590 metrów, położone jest niewielkie torfisko. Na stoku północnym znajdują się liczne źródła strumieni. W partiach szczytowych gnieżdżą się orliki krzykliwe, krogulce i kobuzy. Podania mówią, że u podnóża Łysicy istniała kiedyś pogańska świątynia, na miejscu której obecnie znajduje się klasztor sióstr Bernardynek. Jesteśmy w Radio Katolickim, ale myślę, że z przymrużeniem oka możemy wysłuchać ciekawej legendy związanej z dawnymi czasy, kiedy to czarownice zlatywały się na Łysą Górę, czyli najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, aby urządzać swoje niezwykłe harce. Na różnych przedmiotach latających, namiotłach przybywają tu na tajemnicze spotkanie. Sabat odbywa się w noc skupały, czyli najkrótszą noc w roku, w czerwcu. Każde polskie dziecko wie, że czarownice zwykły spotykać się na Łysych Górach. Stąd pochodzi to przekonanie? Nie wiadomo, ale jest zakorzenione w naszej świadomości od wielu wieków. Najbardziej znanym miejscem spotkań czarownic na ziemiach polskich jest oczywiście Łysa Góra, tajemnicza, owiana legendami od dawna, skupia na sobie uwagę dziejopisarzy i historyków. W ich opisach pojawiają się różne nazwy, począwszy od góry Kalwarii w XII wieku, poprzez Łysiec około połowy XIII wieku i Święty Krzyż w XIV wieku, aż do roku 1538, w którym upowszechniło się określenie Łysa Góra. Na Łysej Górze nocami zbierają się na sabat wiedźmy. Palą ogniska, ważą trucizny, które szkodzą ludziom i ich dobytkowi. Gdy kogut o północy zapieje, czarownice siadają na miotły i z wyciem wichru sfruwają z góry. Legenda ta wiąże się ze starym obrzędem słowiańskim palenia ogni czerwcowych, który przetrwał na Łysej Górze najdłużej, bo aż przez 5 wieków. Benedyktyni i okoliczni księża zwalczali ten pogański zwyczaj, nazywając go zlotem wiedźm i biesów. Starano też się nadać mu charakter chrześcijański poprzez połączenie z odpustem zielonych świąt. Gdy jednak nadal sobótki świętowano pijaństwem i rozpustą, król Kazimierz Jagiellończyk na prośbę zakonników zakazał rozpalenia ognisk na Łysu. Wówczas odprawianie sobótek przeniesiono na Górę Witosławską. Jednocześnie na pobliskiej Łysicy działo się inaczej. Kiedy już wszystkie wiedźmy zleciały na górę, rozpoczynały czarownice uroczystości. Rozniecały wielki ogień, kłaniały się w jego blasku najważniejszej wiedźmie sabatu, wielkiej czarownicy, która skinieniem głowy przyjmowała pozdrowienia. Potem zasiadały do wystawnej uczty. Jadła i napitku było dużo. I to rozmaitego, choć czasami tylko padlinę podawano. Za nakrycia stołowe służyły końskie kopyta, skorupy jaj i trupie czaszki. Po wieczerzy następowały tańce. W pierwszej parze, prowadzona przez czarta, szła wielka czarownica, ubrana w czarne aksamity, z ropuchą na ramieniu. Za nimi, w długim korowodzie, liczne wiedźmy w objęciach biesów. Tańczono zawzięcie, przy osobliwej muzyce, wygrywanej na radłach, piłach, gwoździach i grzebieniach. Czarownice, które nie znalazły dla siebie biesów, hulały z czarnymi kotami. Na Łysej Górze czas upływał nie tylko na ucztach i graniu. W czasie sabatu czarownice doskonaliły swoje rzemiosło. Przygotowywały nowe czary, dzieliły się radami, sporządzały tajemnicze mikstury. Gdy odzywało się pianie kura, wiedźmy uwalniały się z objęć biesów, zbierały różne przybory do czarowania, wsiadały na miotły i odlatywały do swych domów. Tyle legenda. A jak jest na Łysej Górze dzisiaj? Przyjedźcie i zobaczcie sami. Myślę, że warto. Zachęcam do odwiedzenia tego tajemniczego miejsca. Ze szczytu w dół idziemy około 40 minut. Jest to łatwy spacer. Po drodze mijamy drewnianą kapliczkę świętego Franciszka z cudownym źródełkiem nieopodal. Miejscowi przejeżdżają tu po wodę, którą można bardzo długo przechowywać, która nic nie traci ze swych wartości zdrowotnych. Podobno w Polsce są tylko dwa takie źródełka. Jedno tutaj, opodal Łysicy, drugie na Podlasiu. Po drudach wędrówki, chwila odpoczynku i naturalnie kilka łyków tej cudownej wody. Według tradycji woda z tego źródełka leczy choroby oczu. Nieco dalej, przy wyjściu ze szlaku i puszczy, jest kapliczka cmentarna, nazywana kapliczką Żeromskiego, wzniesiona na początku XIX wieku. Na tynku znajdują się wyryte w 1882 roku podpisy Stefana Żeromskiego oraz jego kolegi szkolnego Janka Strużeckiego. Nasz wybitny pisarz był wielkim zwolennikiem ochrony gór, zwłaszcza gór świętokrzyskich. Wędrując na Łysicę, pozostawił swój podpis, który dziś jako atrakcja podziwiany jest przez turystów. Nieopodal kapliczki znajdują się dwie mogiły z czasów powstania styczniowego oraz 1943 roku. I tak dotarliśmy do miejscowości Święta Katarzyna, znajdując się u podnóża Łysicy. Przez wieś przepływa strumień, który jest jednym z cieków źródłowych Czarnej Nidy. Święta Katarzyna to doskonała baza wypadowa w Góry Świętokrzyskie. Przez wieś przechodzi czerwony główny szlak świętokrzyski imienia Edmunda Masalskiego, prowadzący z Gołoszyc do Kuźniaków, niebieski szlak turystyczny imienia Wołoszyna z Wąchocka do Cedzyny oraz czerwony szlak rowerowy z Cedzyny do Nowej Słupi. W Świętej Katarzynie znajdują się domy wycieczkowe, schronisko młodzieżowe, restauracje oraz kawiarnia PTTK. Podania mówią, że istniała tu kiedyś pogańska świątynia. Według tradycji w średniowieczu osiedlali się tu pustelnicy. W 1399 roku miał tu osiąść rycerz Wacławek, który ufundował kościół świętej Katarzyny. W XIV wieku ziemia ta należała do biskupów krakowskich, a około 1478 roku biskup Jan Rzeszowski osadził tu przy kościele Bernardynów. Początkowo przy kościółku istniał także oddzielny dom emerytów. W 1490 roku Maciej z Pyzdr, opat świętokrzyski, nadał dom wraz z kościołem Bernardynom, a w 1817 roku Bernardyni ustąpili miejsca Bernardynkom, których klasztor w Drzewicy spłonął w pożarze. W 1910 roku powstało tu schronisko turystyczne PTTK, pierwsze w Górach Świętokrzyskich. Jego założycielem był Aleksander Janowski, który z młodzieżą wielokrotnie wędrował po tym regionie. Były to za czasów zaborów jedyne góry w zaborze rosyjskim. W 1957 roku wybudowano nowy dom wycieczkowy PTTK. Można tu dobrze posilić się, a w razie potrzeby zanocować, choć noclegi nie należą do najtańszych. Zespół klasztorny Bernardynek, założony w drugiej połowie XV wieku, początkowo jako klasztor Bernardynów, wielokrotnie przebudowywany, obecnie jest w zasadzie bezstylowy. Wyjątkiem jest otoczony krużgankami renesansowy wirydarz z pierwszej połowy XVII wieku. W skład zespołu klasztornego wchodzi kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny. W XIX wieku wyposażenie świątyni uległo zniszczeniu na skutek pożaru. Z dawnego wyposażenia zachował się jedynie obraz Madonny z XVI wieku. Figurka świętej Katarzyny jest prawdopodobnie kopią figury zaginionej w pożarze. Pierwotnie figura według tradycji została tu sprowadzona z północnej Afryki. Klasztor bernardynek jest klauzurowy, więc możemy obejrzeć tylko wnętrze kościoła. Z innych atrakcji, które warto odwiedzić w Świętej Katarzynie, to Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Placówka to prywatne muzeum, jest prywatnym przedsięwzięciem Ewy i Dariusza Siemońskich. Muzeum powstało w 2005 roku w budynku po byłej piekarni. Zbiory muzeum stanowi zgromadzona przez właścicieli od 20 lat prywatna kolekcja minerałów i skamieniałości. W 2008 roku ekspozycja została poszerzona o wystawę poświęconą krzemieniowi pasiastemu, który pochodzi z okolic Sandomierza. Udostępniono również do zwiedzania szlifiernię kamieni, a od 2010 roku można również zwiedzać pracownię złotniczą. Na ekspozycję składają się okazy minerałów i skamielin pochodzące zarówno z Polski, jak i z całego świata. Wśród minerałów pochodzenia rodzimego znajdują się tu m.in. waryscyty, wawelity, kalcyty, aragonity, malachity oraz agat. Na zbiór minerałów z zagranicy składają się natomiast korundy, beryle, spinele, turmaliny, granaty, zeolity oraz 100-kilogramowy okaz kryształu górskiego z Arkansas w Stanach Zjednoczonych. Do najrzadszych okazów prezentowanych w muzeum należą kreolit, kornetyt, neptulit, benotit oraz 3-karatowy kryształ diamentu. Natomiast wśród skamielin prezentowane są trybolity, łodziki oraz amonity. Nie sposób wymienić wszystkich minerałów. Zbiór jest imponujący i tylko wielka pasja pani Ewy i pana Dariusza pozwoliła na gromadzenie tej kolekcji przez lata, co będąc tu trzeba koniecznie zobaczyć. Muzeum jest obiektem czynnym od początku maja do połowy października. W pozostałym okresie otwierane jest po uprzednim uzgodnieniu. Wstęp jest płatny. Przy placówce działa sklep, szlifiernia kamieni oraz pracownia biżuterii. Warto tu zajrzeć z dziećmi, zobaczyć jak szlifuje się minerały i wydobywa się z nich niespotykane barwy i kształty. Z Państwem Siemońskim warto umówić się na ciekawą lekcję edukacyjną i posłuchać bardzo ciekawych opowieści o minerałach, miejscach ich pochodzenia i ciekawostkach ze świata minerałów. Można liczyć przy tym na fachowe doradztwo przy zakupach. W Świętej Katarzynie mamy też kilka sklepów z pamiątkami i naturalnie z czarownicami, symbolem Gór Świętokrzyskich. No bo gdzie, jak nie tutaj ich szukać? Wybór jest duży, w różnych wielkościach, kolorach i kształtach. Tylko trzeba uważnie rozglądać się, czy w pobliżu nie kręci się jakaś autentyczna czarownica.
Będę tam śpiewała, będę tańcowała i fajny chłopak.
W 1943 roku stacjonował tu oddział niemieckiej żandarmerii pod dowództwem Alberta Schustera. Odpowiada on za wiele mordów dokonanych w okolicznych miejscowościach. W samej Świętej Katarzynie rozstrzelano łącznie 50 mieszkańców. Zbiorowe mogiły znajdują się na skraju lasu przy szlaku na Łysice. Ze Świętej Katarzyny, niedaleko, szosą, szlakiem turystycznym do Bodzentyna, dawnej biskupiej własności. Bodzentyn był własnością biskupów krakowskich. W XIV wieku miasto nosiło nazwę Bodzęcin od imienia biskupa założyciela Bodzenty lub Bodzanty. Prawa miejskie miał w latach 1355 do 1870 i ponownie uzyskał je w 1994 roku. Miasto obecnie liczy 2300 mieszkańców. Jest ośrodkiem usługowym i krajoznawczym. Znajduje tu się siedziba dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Miasto powstało w 1355 roku na gruntach Tarczka, który w XIII i XII wieku był ośrodkiem posiadłości biskupich. Przywilej na założenie miasta na prawie magdeburskim biskup Bodzanta otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego. Miasto stało się ośrodkiem klucza majątków biskupów krakowskich. W czasie reformacji znajdowała tu się siedziba sądu biskupiego, który zajmował się odstępstwami od wiary katolickiej. W czasie II wojny światowej Budzentyn był silnym ośrodkiem ruchu partyzanckiego w Górach Świętokrzyskich. Wielu jego mieszkańców wstąpiło do leśnych oddziałów. Walczyli m.in. pod dowództwem Jana Piwnika Ponurego, a w odległym od miasta o kilka kilometrów Wykusie znajdowała się duża leśna baza żołnierzy AK. Dlatego też 1 czerwca 1943 roku w ramach represji w odwecie za działalność partyzancką Bodzentynian Niemcy przeprowadzili w mieście pacyfikację. Ich silny oddział stacjonujący w Świętej Katarzynie o świcie okrążył miasto i dokonał rewizji wszystkich domostw i obejść. Niemal wszystkich mieszkańców, z wyjątkiem drobnych dzieci, spędzono na rynek. Tutaj sprawdzano ich tożsamość i korzystając z informacji miejscowych szpicli, dokonywano egzekucji wybranych osób z użyciem amunicji dum-dum. Tego dnia zginęło w mieście łącznie 39 osób. Wszyscy pochowani zostali we wspólnej mogile i dopiero po wojnie dokonano ekshumacji i indywidualnych pochówków ofiar na cmentarzu parafialnym. Okupanci niemieccy utworzyli w miejscowości getto dla Żydów z Bodzentyna, Łodzi, Kielc i Płocka w sumie około 700 osób, które w późniejszym okresie liczyło około 3000 osób. We wrześniu w 1942 roku podczas likwidacji getta jego mieszkańcy zostali wywiezieni do obozu zakłady w Treblince. Niezapomniane przeżycia, a zarazem tragiczna jest kronika Dawida Rubinowicza, zapis 10-latka, małego Żyda, który przed wojną uczęszczał do polskiej szkoły. Wstrząsający zapis z okresu II wojny światowej i gehenny mieszkańców Bodzentyna. Dzienniczki Rubinowicza spisane są prostym językiem w 5 szkolnych zeszytach od marca 1940 roku do czerwca 1942 roku obrazują zwykłe dzieciństwo przerywane okupacją i prześladowaniami niemieckimi. Odnalezione po wojnie zapiski zostały opublikowane w wielu krajach świata. W Bodzentynie warto zwiedzić ruiny dawnego pałacu biskupów. Niestety tylko pozostałości po dawnej świetności rezydencji biskupiej. Nieopodal rynku kościół parafialny, w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Stanisława biskupa. Kościół w Bodzentynie ufundował Zbigniew Oleśnicki w połowie XV wieku. Warto wiedzieć, że Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski, w latach 1423-1455, a w 1449 roku to pierwszy kardynał narodowości polskiej. W kościele jest tablica erekcyjna Zbigniewa Oleśnickiego. Ołtarz główny w kościele parafialnym w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Stanisława biskupa to ołtarz powstały w połowie XVI wieku. Pierwotnie znajdował się w katedrze wawelskiej, obecnie w kościele parafialnym w Bodzentynie. Wykonanie tabernakulum przypisać należy Giovanniemu Cini ze Sieny. Obraz z ołtarza namalowany został w Wenecji w połowie XVI wieku przez Piotra Włocha. Do Bodzentyna trafił w latach 70. XVIII wieku. Ołtarz robi duże wrażenie na zwiedzających. Warto zwrócić uwagę na tryptyk bodzentyński, gotycki tryptyk ukończony około 1508 roku przez krakowski warsztat Marcina Czernego, a ufundowany przez biskupa Jana Konarskiego. Namalowany został na drewnie. Scena zaśnięcia ikonograficznie nawiązuje do XV-wiecznych tradycji malarstwa polskiego. Ale ołtarz mariacki Wita Stwosza wcale nie musiał być główną inspiracją do namalowania tej sceny, o czym niektórzy z historyków są mocno przekonani. Zespół drewnianej zabudowy miasta stanowi ciekawy kwartał miasta. Warto zwiedzić zagrodę Czernikiewiczów z 1809 roku. Dziś to oddział Muzeum Wsi Kieleckiej ze zbiorami etnograficznymi. Zachowany jest też w mieście układ architektoniczny, typowy dla średniowiecznych miast, o regularnym planie z dwoma rynkami, pozostałościami dawnych obwarowań miejskich z XIV wieku. Ciekawostką folklorystyczną czy regionalną w Bodzentynie są targi bydła i koni, które przyciągają handlarzy niemal z całej Polski. Wielu miejscowych bywalców ubranych jest często w stroje regionalne. zwłaszcza kobiety. Mają niezwykle kolorowe stroje, w których przeważają barwy czerwono-czarne. Jest to jedna z niewielu okazji obejrzenia folkloru na żywo. To by było na tyle o pięknej ziemi kieleckiej, o górach świętokrzyskich. Zapraszam Państwa na nasze kolejne spotkanie już niemal w zimowej atmosferze w grudniu.